6 minut po godzinie 11. Dzień dobry, pani Agnieszko.
Dzień dobry, witam
Państwa. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dzisiaj dużo będzie, proszę Państwa, w audycji o stawach, kościach, kończynach, kocich i psich. To zacznę od tego, że kot nie zawsze niestety spada na 4 łapy. Udaje mu się to zwykle z niewielkiej wysokości, więc na przykład wyskok z 5. piętra może skończyć się połamaniem. Kot obraca się w powietrzu za pomocą ogona, który działa jak ster. Przy locie z większej wysokości kot gubi orientację i stąd wypadki. Dzień dobry, panie doktorze, czy powiedziałam prawdę?
Dzień dobry, tak, oczywiście.
Doktor Jarosław Hajdo. Doktor Jarosław Hajdo, lekarz weterynarii, specjalista chirurgii weterynaryjnej, ortopeda, z zamiłowania i ze znawstwa tematu i z doświadczenia. Dzisiaj będziemy mówić o chorobach stawów generalnie, ale
ja
też o złamaniach.
Tylko coś dodam, pani Haniu, bo wszyscy wiedzą i kochają doktora Hajdo, proszę państwa, a ja chciałam coś zaznaczyć, że oprócz olbrzymiej wiedzy, wykształcenia i praktyki, bo praktyka czyni mistrza, prawda? Pan doktor ma coś, z czym się urodził. I tego się, proszę państwa, nauczyć nie można.
I już pani Cezarkowa napisała, i to do pana doktora, myślę, głównie pytanie. Rodzice mają 3-letnią labradorkę po amputacji tylnej łapki. Wpadła pod koła, znalazła u nas dom. Jest to wesoła psinka, której wszędzie pełno. Biega, kopie dziury, pływa, rozrabia. Zachowuje się, jakby wszystko było okej. Ale boimy się, czy za jakiś czas nie będzie mieć problemów z kręgosłupem. Czy oprócz diety coś możemy zrobić, pyta pani Cezarkowa, panie doktorze.
W przypadku psów po amputacjach kończyn rzeczywiście problem jest związany z przeciążeniami, które występują w kończynach, które, można powiedzieć, pozostają. Nie jest to tak wielki problem jak w przypadku medycyny ludzkiej, kiedy musimy protezy kończyn stosować. W przypadku zwierząt one sobie świetnie radzą na 3 kończynach i tutaj poza dietą, poza utrzymaniem odpowiedniej masy ciała,
dietą w sposób, żeby się nie obiadały, żeby nie tyły.
Jeszcze tydnia kończyna, więc w ogóle to już bez problemu.
Pani Dokładnie. Agnieszko, do mikrofonu bardzo proszę, bo pani Agnieszka patrzy.
Muszę wpatrywać się w pana doktora.
Renia i Gosia piszą, pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj niestety nie możemy słuchać audycji. Obowiązki, ale nic straconego. Odsłuchamy w internecie. Nie można tak super audycji przegapić.
Dziękujemy.
Bardzo lubimy panią Renię i Gosię, prawda, pani Agnieszko? 600-306-0606 to SMS-owy numer do nas. Dzisiaj doktor Jarosław Hajdo, lekarz weterynarii, specjalista chirurgii weterynaryjnej, ortopeda, jest naszym gościem. Panie doktorze, jakieś takie największe zdziwienie pana i w związku z tym też pewnie nasze laików, jeśli chodzi o te sprawy stawowe, ortopedyczne, które pan obserwuje przez wiele lat swojej praktyki, to o czym przede wszystkim pan by powiedział?
Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że pies czy kot zupełnie inaczej podchodzi do swojej niesprawności. To jest niesamowite, że pacjenci po bardzo ciężkich zabiegach operacyjnych następnego dnia już potrafią cieszyć się, chodzić, obciążają kończynę. To jest oczywiście też związane z technikami operacyjnymi, które wprowadzamy w praktykach codziennych. Te możliwości operacyjne można powiedzieć, z dnia na dzień się zwiększają. Natomiast to, co jest niesamowite, to zwierzę nad sobą się nie użala.
Dokładnie.
Bardzo szybko aklimatyzuje do nowych warunków swojego ciała.
Ono nie rozpacza na temat tego, że ta kończyna wczoraj jeszcze była sprawna, a dzisiaj już nie mogę na niej stanąć. On musi działać na 3 i to jest niesamowite. Radość w ich oczach jest cały czas, niezależnie od tego, czy ma 3 czy 4 kończyny sprawne. Tak.
Czyli to różni psy i koty od ludzi, którzy często bardzo długo nie mogą się zaaklimatyzować i pogodzić z jakąś stratą, prawda, sprawności.
I to, co my tu nieraz mówiłyśmy, one po prostu bardzo chcą. I gdyby człowiek tak chciał i naśladował, prawda, w wielu wypadkach, też by nam się łatwiej do zdrowia wracało.
A ja słucham, pisze Wojtek od Dina.
Ach, panie Wojtku,
i
właśnie
pozdrawiam.
Mówiły tu o panu.
Słyszałem
przed audycją.
O panu Wojtku, tak. Też pozdrawiam.
Mam 7-letnią Sunię i Yorka. Jakie są pierwsze objawy chorób stawów? Na co powinnam zwrócić uwagę? Jakie badania zrobić? Mieszkamy na 3 piętrze bez windy. Czy powinnam już zacząć ją nosić po schodach? Na razie schodzi i wchodzi bez żadnych problemów. Co zrobić, aby nie dopuścić do zwyrodnienia czy innych chorób stawów? Pisze Iwona. Panie doktorze.
W przypadku psów małych ras,
czyli York tutaj?
Czyli York,
Chihuahua,
Shih Tzu. Także to są psy, których ciężar pozwala na to, że możemy je swobodnie wziąć pod pachę i po tych schodach trzecie, czwarte piętro wnieść. Dla takiego psa są to nienaturalne obciążenia, które występują w czasie wchodzenia i schodzenia ze schodów. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, kiedy zwrócić na to uwagę, no to w zasadzie biorąc szczeniaka już trzeba zwrócić uwagę na to, jak on się porusza,
przyglądać
się, obserwować. Nawet jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, nagrać filmik, żeby potem lekarzowi ten film pokazać, bo to w bardzo dużej mierze pomaga w prawidłowej diagnostyce.
Ja przepraszam, ale muszę wejść panu w słowo, bo to słuchajcie, to co pan doktor powiedział i to co na przykład u nas w szkole słyszycie. Lekarz nie ma możliwości zaobserwowania tego, co u nas na przykład treser na ośrodku i dlatego my was zawsze prosimy, nagrajcie filmik. Każdy lekarz, już nie mówię o panu doktorze tutaj, co wiadomo, będzie chciał ten filmik obejrzeć i cieszę się, że pan ten temat poruszył. To jest bardzo, bardzo istotne.
To również, no mówię to poprzez to, że jest to pomoc w mojej pracy, ponieważ wywiad to jest podstawa, czyli rozmowa z właścicielem. Drugi element badania, no to jest obserwacja takiego psa czy kota, jak on się zachowuje w lecznicy, czy jak się zachowuje na zewnątrz. Bardzo często psy również mają syndrom białego fartucha.
Dokładnie.
Właściciel bardzo często mówi, że no jeszcze wczoraj kulał, a dzisiaj
teraz?
Przyszedł do pana.
Jak ta lala.
I on, dokładnie.
Jesteśmy w gabinecie stomatologicznym i mamy też cudowne ozdrowienie.
Tak, zęby przestają boleć. Tak. Dlatego proszę również swoich klientów, pacjentów nie proszę, ale ciężko je o cokolwiek prosić. Ale
pacjentów
proszę właśnie,
per procura, czyli
tak,
przez
dokładnie.
Właściciela.
Proszę o to, żeby nagrać filmik z różnych pozycji, z różnych ujęć, także to też w bardzo dużym stopniu ułatwia diagnostykę.
Panie doktorze, czy ja dobrze zrozumiałam, że te małe pieski, Yorki, Chihuahua, jeszcze jakie?
A jamnik? Jamnik kręgosłup. Oczywiście.
Trzeba nosić na rękach po schodach?
Powinniśmy. W przypadku, jeżeli jest to kilka schodów,
to nie,
proszę wziąć pod uwagę, że taki pies musi wyjść 3-4 razy w ciągu dnia. Jeżeli jest to czwarte piętro, to jest to naprawdę bardzo obciążające.
A jak to są 5 schodków przed domem, to nie ma znaczenia.
Oczywiście nie. Tak. Szczególnie jest to istotne u psów małych ras, które są szczeniakami. Nie możemy pozwalać na to, żeby te stawy były obciążane w takim stopniu w okresie tego intensywnego rozwoju. Bo to wszystko, co jest zapisane w genetyce, to również ma... Środowisko ma bardzo duży wpływ na to, czy ta choroba się rozwinie, czy się nie rozwinie. Także na to trzeba zwrócić szczególną uwagę.
A jamniki nosiłby pan od rana do nocy po wszystkich stopniach?
Nie.
Nie,
nie. Od rana...
też.
Proszę państwa,
tylko
to jest...
większe jakieś piętra.
Tak, oczywiście. To jest pies, który poprzez normalną aktywność ruchową będzie sprawny przez cały czas. Oczywiście jest to predylekcja rasowa do tego, że są schorzenia kręgosłupa, są dyskopatie, które występują u jamników, ale to wynika przede wszystkim z budowy anatomicznej. Jeżeli nie będą przeciążane i tych schodów nie będzie bardzo dużo...
I nie będą otyłe, prawda?
A to jest oczywiście podstawa. Inny problem.
Tak.
To jest problem, który dotyczy wszystkich ras.
U pana Wojtka jamnik jest cudny. Cudny po prostu, Dino.
Na pewno pan Wojtek go nosi po schodach.
Nieustanne, gorące pozdrowienia dla kochanych pani oraz pana doktora Hajdo. Słuchamy z zainteresowaniem tych cennych porad. Teresa Ignat z kocią rodzinką. No proszę.
Teraz już widzę wzrok naszej kochanej pani Basi. I...
że musimy na chwilkę zniknąć, ale zaraz wrócimy.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Howard.
Grzybkowa rodzinka wita. Odnośnie upadków pisze pan Marcin z wysokości kocich upadków. Nasza najstarsza kotka 10 lat temu wymknęła się przez okno i spadła z 8 piętra na trawnik.
I cóż.
I nic się nie stało. Pisze Marcin.
Bo to u pana w domu, panie Marcinie. Pan ma jakieś czarodziejskie tam fluidy dla wszystkich zwierząt.
Panie
dobrze.
Doktorze, doktor Jarosław Hajdo, lekarz weterynarii, specjalista chirurgii weterynaryjnej, ortopeda jest dziś państwa i naszym gościem. Panie doktorze, jak to z tymi upadkami kocimi?
Mówi się, że w przypadku kotów ten upadek bezpieczny to jest mniej więcej do 3-4 piętra i rzeczywiście one mają tą zdolność odwrócenia się w locie i wylądują na te przysłowiowe 4 łapy. Natomiast mój sąsiad, kiedy mieszkałem w Gdańsku z 9 piętra, jego kot spadł 3 razy i niestety ten 3 raz był już tragiczny. Także,
i ostatni,
tak,
ostateczny.
Oczywiście. Mhm. Także zawsze w przypadku kotów musimy pilnować, żeby te okna były zabezpieczone. To jest pierwsza rzecz, to jest upadek. Natomiast druga sprawa to jest uchylne okna, które są bardzo niebezpieczne dla kotów. Jest nawet taka jednostka chorobowa, o której mówimy, jest to syndrom uchylnego okna.
Jaka to
kiedy
choroba?
Kot okno, kiedy jest uchylone, jest,
tak giną,
nie jest otwarte, tylko jest uchylone i w momencie, kiedy kot próbuje wskoczyć, blokuje się, klinuje się w tym oknie, dochodzi do niedokrwienia tylnych części ciała, kończyn.
Okropna śmierć.
Dochodzi do zatorów i to jest niestety bardzo często, nawet jak właściciel wraca po kilku godzinach, to zwierzę jest bardzo duża bolesność i niestety często takiego pacjenta nie udaje się już uratować.
Także na to ktoś nam tu, pani Haniu, kiedyś mówił, że podobno są jakieś zabezpieczenia na te uchylne okna dla kotów. Ja przyznam się państwu, że nigdy tego nie spotkałam i jak wychodzę z domu, nigdy nie zostawiam w ten sposób okna uchylonego, bo się zwyczajnie boję.
Panie doktorze, tutaj bardzo dużo pytań do pana już w tej chwili, tak. 600-306-06-06, ale pan przyszedł z paroma takimi ważnymi sprawami, które chciał pan poruszyć w tej audycji.
O szczeniaczkach.
Między innymi są to szczeniaki.
Chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na co właściciel powinien zwracać uwagę, kiedy ma szczeniaka w domu. Bo jest to dla nich również nowa sytuacja. Pojawia się szczenie, które z założenia powinno się cały czas bawić, jeść i spać. Pierwsze objawy bolesności, kulawizn, które się pojawiają, które nie powinny być bagatelizowane, pojawiają się mniej więcej w wieku 3-4 miesięcy. Czyli jest to okres, jeżeli szczeniaka bierzemy od hodowcy w wieku 8 tygodni, czyli w wieku 2 miesięcy, w pierwszym miesiącu zazwyczaj pojawiają się pierwsze objawy. I w przypadku szczeniąt raz dużych i olbrzymich, te objawy nigdy nie powinny być bagatelizowane. Nie powinno być tak, że właściciel na własną rękę próbuje takiego pieska leczyć.
Albo sąsiadów.
Albo sąsiad, przychodzi z pomocną dłonią i przynosi ibuprofen lub inne leki z grupy niesterydowych przeciwzapalnych. Zawsze powinno być to konsultowane z lekarzem i powinna być to taka diagnostyka szersza, czyli takiego psa powinno się zbadać przede wszystkim. Bazujemy na tym, co mówi właściciel, czyli co zwraca uwagę takiego właściciela, jego niepokój. Czy ten pies nie chce się bawić, ma problemy ze wstawaniem, albo unika zabaw z innymi psami.
Nie chce wejść do samochodu, ciągnie tył.
Tak, problemy ze wskakiwaniem, wchodzeniem, czy po schodach, czy wskakiwaniem na kanapę. To są sytuacje, które powinny właściciela zaniepokoić i powinny być powodem wizyty u lekarza weterynarii.
A pisze Artur, szanowni państwo, jak pomóc 14-letniej Nili, która jest płochaczem niemieckim i ma problemy z wstawaniem, szczególnie po śnie oraz schodzeniem ze schodów. Czy podać jakieś leki? 14-letnia Nila, płochacz niemiecki, panie doktorze.
W przypadku problemów ze wstawaniem i szczególnie po dłuższych odpoczynkach, to jest tak zwana kulawizna na zimno. Czyli pies jest po... Znaczy w przypadku 14-letniego psa to podejrzewam, że o dużej aktywności nie możemy mówić, że jest to
mimo,
spowodowane
przecież,
mimo że
pies
jest to pies
aktywny.
Dokładnie. Tak. Ale w takich sytuacjach tutaj musimy do takiego pacjenta podchodzić
aspektowo.
Na wielu płaszczyznach. Czyli przede wszystkim musimy zapewnić mu ruch, ponieważ stawy odżywiają się poprzez ruch. Jeżeli są to problemy typu zwyrodnieniowego, czyli mamy problemy ze stawami biodrowymi. Możemy tu mieć w tym przypadku problem z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.
Tak.
Tu może być spondyloza odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Także oprócz takich ruchów biernych, które mogą wykonywać właściciele, mogą wykonywać również fizykoterapię, czyli ciepłe okłady. Jak taki pies się obudzi rano po dłuższym odpoczynku, to można te bolesne okolice, czyli przede wszystkim okolice stawów biodrowych, okolice kręgosłupa, zrobić ciepłe okłady i masaże. To można zastosować.
A to pies się zdziwi.
Nie, myślę, że będzie zadowolony.
Nawet,
tak.
A czy te dzisiaj super, podobno mi omówili też klienci, poduszki elektryczne?
Można stosować poduszki elektryczne, można stosować hot paki, cold paki, bo to
właśnie,
jest stosowanie.
Tak.
W pierwszej kolejności rozgrzewamy taką okolicę, masujemy, a później robimy zimne okłady. Kiedy już taki pies wróci ze spaceru, no to wtedy zrobić mu zimne okłady. To też jest bardzo dobry element, który poprawi elastyczność okolicy stawów. I oczywiście preparaty wspomagające na stawy. Tego jest na rynku naprawdę sporo.
Ale trzeba wiedzieć,
proszę, żeby to było pod nadzorem lekarza weterynarii.
Nie faszerujcie,
absolutnie,
jak leci wszystkim.
Jeszcze raz do państwa apeluję przy okazji. Nie stosujcie leków, które są szeroko stosowane w medycynie ludzkiej. pies i kot to nie są mali ludzie, to nie są dzieci. I tam naprawdę można zrobić bardzo dużo krzywdy poprzez stosowanie popularnych leków przeciwbólowych.
Czyli te stawy jednak inne i różnią się, zwierzęce i ludzkie.
Staw jako budowa stawu to nie, jest to bardzo nie, podobna. Podobne, tak. Natomiast przewód pokarmowy psa i kota jest bardzo wrażliwy.
I zupełnie inny niż nasz.
Tak. Jednokrotne podanie nieodpowiednich leków może pociągnąć ze sobą skutki nieodwracalne.
To bardzo ważne, co pan doktor mówi i ma pan pozdrowienia gorące. Od Jack Russella Terriera Gucia z właścicielką.
A bardzo dziękuję. Mam nadzieję,
Gucio że znany.
Dobrze się już czuję.
Panie doktorze, no i jeszcze chciał pan poświęcić też chwilę, zanim zaczniemy odpowiadać, zacznie pan odpowiadać na SMS-y od słuchaczy, śliskim podłogom.
No to jest kolejna sprawa.
Temat rzeka.
Oczywiście. Większość schorzeń stawów, o których mówimy, czyli w przypadku raz dużych, które są bardzo częstymi pacjentami w naszej przychodni, to są przede wszystkim rasy predysponowane.
Czyli?
Czyli labradory, golden retrievery, owczarki niemieckie, rottweilery, berneńskie psy pasterskie, a ostatnio dosyć często border collie. To są pacjenci, u których w tym pierwszym okresie, w tym pierwszym roku życia dochodzi do rozwoju chorób, które są związane po pierwsze z genetyką, a po drugie z czynnikami, możemy to nazwać czynnikami środowiskowymi.
Państwo słyszeli, z genetyką po pierwsze.
Tak, jest to, no, tak. Jeżeli utrzymujemy rasy, tak. To jest to związane z genetyką. Dlatego też ważny jest sposób utrzymywania takich psów, i egzekwowanie aktywności fizycznej. Czyli nie możemy doprowadzić do tego, że mając psa, który w przyszłości będzie psem sportowym, aktywnym, że my go zbyt wcześnie do tego sportu zaangażujemy.
Czyli podłogi śliskie.
Śliskie podłogi to jest jeden z czynników, który będzie niekorzystny dla rozwoju stawów. To
Ale
jest...
dla mniejszych też, prawda?
Oczywiście,
ponieważ nie ma żadnej przyczepności dla każdej rasy.
Dla każdej rasy. To jest, możemy sobie porównać śliskie nawierzchnie w stosunku do ludzi, gdybyśmy mieli codziennie chodzić po lodzie.
Horror.
To nasz sposób chodzenia, ustawiania kończyn, napięcia mięśni będzie miał bardzo duży wpływ na to, jak ten staw będzie się w późniejszym okresie rozwijał.
Panie doktorze, musimy zniknąć, wrócimy za chwilkę.
Naturalnie.
Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, dr Jarosław Hajdo, lekarz weterynarii, specjalista chirurgii weterynaryjnej, ortopeda, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś mówimy o chorobach stawów. Panie doktorze, leczenie stawów, szybka diagnostyka i szybkie leczenie to podstawy tego, żeby pies, który ma już często w szczenięcym wieku kłopoty, żył do późnej starości w sprawności.
Tak, oczywiście. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli wcześniej zdiagnozujemy i poddamy takiego pacjenta zabiegom operacyjnym, bo niestety w większości wypadków kończy się to zabiegami operacyjnymi.
Nawet u młodziutkiego psa?
Oczywiście.
Ojej.
Im wcześniej zastosujemy metody diagnostyczne, które są przypisane do danej jednostki chorobowej i będziemy wiedzieli, z kim walczymy, poznamy wroga, możemy wdrożyć odpowiednie środki, żeby ten pacjent w późniejszym wieku żył bez większych kłopotów, bo musimy przede wszystkim zadbać o jego komfort. Dzięki nowym technikom, dzięki artroskopii, czyli metodom mało inwazyjnym, możemy te stawy w pewnym stopniu poprawić, naprawić, tak żeby ten pacjent nie odczuwał bolesności, mógł się cieszyć jeszcze przez ten okres szczenięcy, młodzieńczy, no i oczywiście w późniejszym okresie, kiedy już będzie
psem starszy. Czyli panie doktorze, to co ja na przykład mówię, że jeżeli pan zadecyduje, że trzeba, to mają to robić. Bądź się nieraz pytają, że lekarz powiedział, ja mówię, lekarz powiedział, to tak ma być.
Ja nie chciałbym tutaj uchodzić za jakiegoś...
No, ale jest pan specjalistą wielkiej klasy, także tu nie ma co obijać bawełnę.
Bardzo dziękuję. Natomiast to musi być współpraca zawsze. To nie może być tak.
I tu jeszcze przykład podam, pan na pewno może nie pamięta. Teraz mamy czarnego teriera rosyjskiego, mogę powiedzieć jego imię Ron, którego pan doktor jakby jeszcze nie zakwalifikował do operacji i chłopak wrócił na kurs z powrotem. Mhm. I spokojnie sobie pracuje, chodzi. Czyli proszę państwa, to nie jest tak, że od razu was położą, waszego psa i kota na stół,
oczywiście.
Ale to jest dokładnie przemyślane. I proszę tego słuchać.
W przypadku Rona... wspólnie z właścicielem, my wprowadzamy obecnie taką metodę rehabilitacji, żeby jego mięśnie przygotować do tego, co będzie po zabiegu operacyjnym. Żeby jego okres rekonwalescencji przebiegał znacznie
krótko
szybciej,
bardzo,
żeby to był krótki okres. My musimy stawy i kończyny uruchomić jak najszybciej po zabiegu operacyjnym. Stąd też są te metody mało inwazyjne typu artroskopia, gdzie za jednym znieczuleniem możemy operować obydwa stawy. Są dwa małe nacięcia, wprowadzamy kamerę. Także jest to XXI wiek.
A Grzegorz pisze, witam, mam baseta, bryzę i mieszkam w domku. Bryza jest ruchliwą i pogodną suką, a co za tym idzie, często biega po schodach z piętra na piętro. Czy ograniczać jej ten ruch ze względu na stawy? Bryza waży 24 kg.
To w dobrej formie baset, bardzo dobry. Mhm.
Tak, z tym, że baset też jest rasą chondrodystroficzną. I to są problemy przede wszystkim... problemy stawów i problemy kręgosłupa.
Tak.
Także tutaj takie nadmierna aktywność, bieganie po schodach nie jest wskazane.
I tylko też z rozmysłem, czy to są schody, czy to są schodki. Musimy
tak,
o tym pamiętać.
To nie może być wieżowiec.
A pani Haniu, przepraszam jeszcze, a może by pan nam powiedział, proszę państwa, u nas na szkoleniu wszyscy się dowiecie, ale dzisiaj, gdzie pan przyjmuje?
Przyjmuję w Gdyni.
W Gdyni pan doktor przyjmuje. Każdy, kto będzie chciał,
sobie wygoogluje.
Wojtek pisze, witam. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować pani Agnieszce za odpisywanie na maile. Bardzo to doceniam. Po drugie, chciałbym zapytać o zwyrodnienia stawów, jakich mógłbym się spodziewać po labradorze. Czy są to bolesne schorzenia? Czy pies wtedy bardzo cierpi, pyta Wojtek.
Bardzo
A może
dobrze.
To jest nieraz tylko sprawa jedynie estetyczna? Jak to jest, panie doktorze?
Proszę państwa, w przypadku labradorów, w przypadku psów ras dużych, szybko rosnących, mamy bardzo często do czynienia z dysplazją stawu łokciowego i dysplazją stawu biodrowego oraz niestety bardzo często mamy problemy z kolanami, czyli z zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego.
Czasem wszystkie naraz.
Także mamy takich pacjentów, u których niestety już u szczeniaka mamy problem z OCD stawu barkowego, dysplazją stawu łokciowego i dysplazją stawu biodrowego u jednego psa. Zajmujemy się tym pacjentem w pierwszym okresie jego życia, czyli w tym pierwszym roku. On przechodzi kilka operacji, naprawdę ciężkich i bolesnych operacji. I w późniejszym okresie, w wieku mniej więcej, kiedy on kończy 3-4 lata, dochodzi jeszcze problem stawów kolanowych. Jest to związane z tym, że podłoże schorzenia więzadła krzyżowego przedniego nie jest na tle urazowym u psów, tylko jest na tle zwyrodnieniowym. I niestabilność stawu kolanowego pociąga za sobą również zmiany zwyrodnieniowe. Także są to pacjenci obarczeni naprawdę dużym problemem.
A już nawet jak te problemy są, to jeszcze dochodzą wady serca, uczulenia.
Tak, oczywiście. Ale,
czyli,
to już jest...
ale też cierpi pies, prawda?
Oczywiście,
cierpi,
naturalnie.
Cierpi
to jest
bardzo.
Problem z poruszaniem się, z motoryką, z chodzeniem.
I nie ma znaczenia, czy super hodowla, czy bez rodowodu.
Myślę, że tak, no bo tutaj
nie
jest...
ma znaczenia.
Tak, tych czynników, które to powodują, jest naprawdę
jest
dużo.
Jest sporo.
Tak.
Witam, mam 14-letnią sukę po usunięciu narządów rodnych. Rok temu zachorowała na cukrzycę, a 3 lata temu na padaczkę. Mimo podawania leków i insuliny cały czas jest za nią mokro. Po prostu posikuje. Ma najwyższą dawkę insuliny. Ostatnio na wizycie kontrolnej lekarka zaproponowała eutanazję, gdyż suka ślepnie i ma kłopoty z poruszaniem się, w nawiasie stawy. Proszę o parę słów otuchy, pisze Gabriela z Żukowa, i pocieszenia, 14 lat. Czy mam się zgodzić z propozycją eutanazji?
Nie.
Pani Gabriela, proszę słuchać uważnie. Doktor Hajdo.
W przypadku psów, suk w tym wypadku, które są poddawane sterylizacji, może dochodzić, szczególnie u psów ras dużych, może dochodzić do nietrzymania moczu. Jest to związane z układem hormonalnym i z napięciem mięśni zwieraczy cewki moczowej. Zwieraczy pęcherza i cewki moczowej. Także tutaj musi być wyeliminowana kwestia tego nietrzymania moczu, czyli podstawowe badania, ogólne badanie moczu, ono już na tym etapie zweryfikuje, czy jest to problem związany z infekcjami dróg moczowych, czy jest to związane z nietrzymaniem moczu. I to nietrzymanie moczu możemy leczyć farmakologicznie. W przypadku psów młodszych, bo problem ten może dotyczyć suk w wieku od roku, wzwyż.
To nietrzymanie moczu, ale dużych ras głównie.
Głównie dużych ras. Szczególnie rasą predysponowaną są
ale to
boksery.
Trzeba zdiagnozować, proszę państwa,
tak.
Co to jest.
I można to leczyć farmakologicznie lub chirurgicznie.
Ale jeszcze suka ślepnie i ma kłopoty z poruszaniem
Jeżeli
się.
Chodzi o utratę wzroku, to tutaj to niestety
wiek.
To już związane z wiekiem.
Stawy
bardzo
też.
Często jest zaćma. W przypadku cukrzycy ta zaćma jest bardzo dojrzała i soczewka jest nieprzezierna. U psów młodszych można robić zabiegi operacyjne które wykonuje się na soczewce, czyli tą soczewkę się usuwa. Jeżeli chodzi o stawy, no to w tym wypadku myślę, że na pewno rehabilitacja, preparaty wspomagające na stawy, fizykoterapia, okresowo leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, ale to musi być w konsultacji z lekarzem, bo tu są schorzenia jeszcze dodatkowo układowe, także nie można na własną rękę takiego pacjenta prowadzić.
Ale nie ma też mowy o eutanazji, myślę, w tym wypadku jeszcze.
Proszę państwa, niestety eutanazja często musi być brana pod uwagę, ponieważ my musimy przede wszystkim dbać o komfort życia takiego pacjenta. Jeżeli ten ból i cierpienie jest bardzo duże...
A pies tego po sobie nie
zwierzę,
pokazuje.
Oczywiście. Tak? I zwierzę... No, musimy, nie możemy być egoistami w tym wypadku.
No i 14 lat, no to moja majeczka żyła 18. To ja pani też tyle życzę, ale to trzeba iść do lekarza i on naprawdę powie, to myśmy tu nieraz pani Haniu mówiły, tak, że lekarz nasz, do którego chodzimy, chcecie, możecie zrobić konsultację u innego lekarza, ale proszę im wierzyć. To, co mówią, to jest...
Halina z nuką piszą. Dzień dobry. A sznaucera miniaturę na drugie piętro nosić na rękach po schodach?
Nie.
Ja wiem, o którą nukę chodzi. Tak? Nuka sobie poradzi lepiej od pani Haliny. Super.
Stały słuchacz Tomek pisze. Moja 9-letnia suczka, owczarek niemiecki, ma powiększony i twardszy jeden z sutek. Szczeniaków nie miała już od 3 lat. Może być to coś poważnego? Stawy na szczęście ma zdrowe. Miała RTG, pisze Tomek.
Panie Tomku, niestety każde zgrubienie, które występuje w obrębie gruczołu sutkowego u suki, musi budzić niepokój i musi to być powodem konsultacji u lekarza, ponieważ bardzo często u suk mamy do czynienia z procesami nowotworowymi i aż 25% tych zmian guzowatych są nowotworami złośliwymi. Także to trzeba zdiagnozować.
Szybko do weterynarza trzeba z nuką.
Tak, trzeba zrobić badania.
Ja to samo przerabiam.
Przepraszam, nie z nuką.
Nie, z tym owczarkiem.
Z tym owczarkiem niemieckim, 9-letnią suczką. Duży mieszaniec Pajda ma 45 kg i 8 lat. No. Dostaje co dzień megawit i 4 kurze surowe łapki. Czy dobrze, że 4 łapki? Pyta Maria.
Takiego dużego, kochany.
O 4 można zwiększyć
porcję.
I ograniczyć porcję słodyczy.
Tak.
O, to jest też ważne.
Proszę państwa, ze słodyczami naprawdę nie żartujcie, a szczególnie tam, gdzie jest ten nasz ludzki cukier okropny.
Absolutnie. To
jest syrop glukozowo-fruktozowy, nie daj Boże, dla zwierząt też.
Dieta, proszę państwa, w przypadku chorób stawów jest jednym z czynników, który w bardzo dużym stopniu będzie świadczył o sukcesie w terapii.
Ta dieta powinna opierać się przede wszystkim o co, panie doktorze?
Jeżeli mówimy o już leczeniu psa, który jest otyły, no to musi być to karma zbilansowana, która będzie powodowała spadek masy ciała. Natomiast w przypadku problemów stawowych, kiedy już mamy do czynienia z chorobą zwyrodnieniową stawów, to są to diety wzbogacane o preparaty typu glikozaminoglikany, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy, kolagen typu drugiego. Także to są wszystko te związki, które będą wpływały na odbudowę macierzy chrząstki i poprawianie jakości płynu stawowego. Ale w głównej mierze chodzi o to, żeby pacjenci nasi nie byli otyli, bo tu...
Tak podobnie jak ludzie, prawda?
Oczywiście, że tak.
Basia pyta, czy to prawda, że dalekie rzucanie piłki nie jest dobrym sposobem rozruszania labradora?
Labradora trzeba rozruszać? Przepraszam.
Rzucanie piłki. Myślę, że lepszą aktywnością dla takiego psa, kiedy nie będzie gwałtownych hamowań i gwałtownych zwrotów, lepszym, idealnym takim sposobem na rozruszanie labradora to jest pływanie.
Pływanie genialne. Proszę, i jeszcze ja mam tutaj od ciebie prośbę. Niech państwu nie przyjdzie do głowy rzucanie frisbee. Na litość boską. Pies nie ma się wybijać do góry, jak mówią, że to są psy, które fruwają i spadać na ziemię, bo to nie jest jego naturalny sposób poruszania się. Piłkę jak rzuci, to tak rzucicie, że ona tam spadnie i pies ją z ziemi podniesie, ale frisbee jest tragedią. Także to, a pływanie super.
Pływanie super. Jest to też forma rehabilitacji, bo odciążamy cały układ, poprawiamy zakres ruchów w poszczególnych stawach.
A my wiemy, że labrador o każdej porze roku wpadnie do każdej wody, którą spotka.
Podobnie jak Nowofunland. Tutaj ktoś pyta, jak zapobiegać zwyrodnieniom u Nowofunlandów?
Jak zapobiegać zwyrodnieniom? W głównej mierze należy takiego pacjenta, znaczy pacjenta, pupila, bo może to nie są jeszcze pacjenci, ale nasi pupile. Należy go prowadzić w taki sposób, żeby nie przekarmiać w tym okresie intensywnego wzrostu. Zasada powinna być taka, że taki pacjent, taki pies...
Jeszcze nie pacjent,
najpierw powinien wyrosnąć, czyli stworzyć tą swoją podstawową konstrukcję,
się, tak.
Czyli szkielet, a dopiero potem nabierać masy. Musimy uciec od takiego stereotypu,
że
ma być taka piękna, puchata kulka.
Tak.
To ma być szczupły pies, który rośnie, potem zwiększamy aktywność, on nabiera masy i taki pacjent, taki pies...
Słuchajcie, i proszę państwa, nie jak mamy małego kłusaka, to już jak on ma 10 tygodni, leci za rowerem. Opanujcie się. Na to przyjdzie pora i czas.
Dokładnie.
Jakimi produktami mogę wzmocnić stawę owczarka niemieckiego? Ma 2,5 roku, biega dużo w ogrodzie, wyskakuje na 1 metr w górę za jakimiś muszkami, których ja nie widzę. Ela i Iga pytają o wzmocnienie stawów owczarka niemieckiego.
Panie doktorze. Potem, żeby tak wyskakiwał do tych muszek tam w górze.
Preparaty są dedykowane, preparaty konkretnych firm, konkretne marki, które są dedykowane dla psów w okresie rozwoju. Ja myślę, że jeżeli będą państwo stosowali dobrej jakości produkty, czy będziecie sami gotowali, przygotowywali karmę dla swojego psa, ale musicie państwo pamiętać o tym, żeby to było gotowane, przygotowywane dla psa. To nie może być tak, że my korzystamy z tego, że nam pozostają resztki z obiadu i będziemy to utylizowali w takim swoim psie.
A nie daj Boże, resztki wędlin.
Pies, oczywiście.
Pies to nie śmietniczka.
Absolutnie. On tego nie przerobi. Albo stosować karmy zbilansowane, dobrej jakości karmy, które są dedykowane dla konkretnych ras, jeżeli chodzi o wielkość takiego psa. Można wspomóc preparatami, które będą w swoim składzie zawierały, tak jak wcześniej mówiłem, chondroityny, glikozaminoglikany.
To są bardzo trudne słowa i tak nikt prawie poza panem doktorem i paroma osobami nie rozumie, ale są to ważne rzeczy.
Chciałbym jeszcze tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę w przypadku karmienia psów, bo dawniej było takie przeświadczenie, to pani Agnieszka na pewno będzie wiedziała, że szukano za wszelką cenę krzywicy u psów.
Za wszelką cenę.
I to jest do dzisiaj. Tak. Przychodzą właściciele, no hodowcy może nie, ale właściciele.
Nie, właściciele.
I podaż witaminy D3, podaż wapnia w diecie.
Kiedyś się nazywało tak zwane dawki uderzeniowe.
Dawki uderzeniowe, bo on ma miękkie nadgarstki, prawda?
Tak, było.
Proszę tego unikać.
Nie potrzeba tego robić.
Zbyt duża ilość wapnia w diecie będzie miała odwrotny efekt.
Tak.
Bierze się również pod uwagę to, że może to powodować osteochondrozę stawów barkowych, kolanowych, skokowych w przypadku podawania zbyt dużych ilości wapnia. Chrząstka rośnie zbyt gruba, i dochodzi do jej martwicy.
Cudowna audycja. Słucham w pracy zawsze bardzo głośno, by wszystko usłyszeć. Pisze pani Monika. Mam nadzieję, pani Moniko, że nie przeszkadza to innym pracownikom. Pisze pani Monika dalej tak. Mam 5-letniego labradora. Coś dobrego na wzmocnienie stawów mogę mu podawać? Znowu
no właśnie,
takie pytanie. I jeszcze zapytam o kości. Dawać czy nie? Surowe czy gotowane? Takie wielkie wieprzowe czy mogę? Pyta Monika.
Jeżeli chodzi o wzmacnianie stawów, to taką najlepszą metodą to jest ruch.
Ruch.
Czyli tak, tylko ruch musi być adekwatny do wieku psa, pacjenta.
To już zostanę. Wszyscy są przyszłymi pacjentami
tak
pana doktora.
No, oby nie.
Oby nie.
Nie życzę.
Czyli ruch.
Tak, musi być ruch. Czyli ten ruch musi być
ale
systematyczny.
Ale to, co pan powiedział, proszę państwa, przyjmijcie nie tylko słowo ruch. Odpowiedni do wieku psa, do tej rasy, czy do tej mieszanki, jaką mamy. Po prostu trzeba pomyśleć. Nie przesadzać.
To musi być zrobione w ten sposób, że mamy psa, który jest w danym wieku, jest w danej konstytucji, ma kondycję odpowiednią. To nie może być ruch okazjonalny, bo przez 5 dni
w niedzielę
w tygodniu
mam
pracujemy.
Czas,
a potem przychodzi weekend i tego, tego psa
wykończymy.
Wykończymy, naprawdę. A w poniedziałek przychodzimy do lecznicy, bo pies nie może z łóżka wstać.
Dużo mówimy dzisiaj o psach, a tutaj odezwał się pan Jerzy z Gdyni od Bratka.
Od Bratka, tak.
Tak, i napisał tak. Witam panie, kocurek Bratek jest nadal bardzo miły i kochany. Już nie sika na fotel, gdzie siedział Rudzik. Żona osłoniła fotel folią. I teraz ma pytanie pan Jerzy. Czy można już zdjąć tę folię? Czy można zaufać Bratkowi, że nie obsika fotela? Obecnie załatwia się tylko do kuwety. Sprawia mu to wielką przyjemność, pisze pan Jerzy.
Panie Jerzy, ja o ile sobie przypominam, to już minęło ze 2 albo 3 tygodnie, jak myśmy tam o tej folii mówiły. Fajnie, że zdało egzamin. Może pan sobie już ją spokojnie zdjąć. A państwu przypominam, że jako kociara jakby z wyboru, naprawdę, proszę państwa, nieraz cuda działa. Te żwirki, piaski, które mamy zbrylające o zapachu ziemi. Koty nieraz po prostu chcą mieć ten żwirek o zapachu ziemi, a ta lawenda i róża to dla nas jest fajna.
Niekoniecznie. Dla kota. Tak. Panie Jerzy, i Bratka, i żony. Dla żony ukłony.
Dla żony ukłony,
pana.
Tak, bo
pozdrawiamy.
Ja już byłam w strachu, że trzeba będzie żonę zmienić, bo chciała Bratka oddać, ale wszystko wróciło do normy.
Joanna pisze, słucham państwa audycji już od ponad roku z niesłabnącym zainteresowaniem. Cieszymy się, pani Joanna. No, dziś szczególnie uważnie, ponieważ mam owczarka niemieckiego, 11-letniego. Ma problemy ze stawami i nie mogąc patrzeć na cierpienie psa, zdecydowaliśmy się na zabieg polegający na podaniu osocza z krwi psa w stawy. Od zabiegów minęły 2 miesiące. Niby poprawa jest, ale po dłuższym spacerze pies nie może się podnieść po odpoczynku. Czy powtórzyć zabieg? Przed dostaje specjalistyczną karmę, surowe mięsko i przed zabiegiem dostawała suplementy na stawy, pisze Joanna. Panie doktorze, doktor Jarosław Hajdo.
Myślę, że tak. W przypadku problemów ze stawami, kiedy ta masa chrząstki jest dużo mniejsza, dochodzi do zmian zwyrodnieniowych, jakość płynu stawowego już nie, ta lepkość tej mazi stawowej jest nieodpowiednia, wtedy tego typu preparaty mogą pomóc. Natomiast to nie jest panaceum, które rozwiąże problemy. Choroba będzie postępowała nawet mimo stosowania tych środków. Czasami podanie terapii IRAP czy PRP, czy komórek macierzystych, bo to też jest teraz moda stosowania komórek macierzystych, te poprawy uzyskujemy mniej więcej na okres 6 miesięcy do roku czasu. Są techniki operacyjne również stosowane w przypadku problemów stawowych polegające na odnerwieniu torebki, kiedy występują bolesności stawów. Jest to niezwiązane tylko i wyłącznie ze słabą masą mięśniową, bo staw to jest jedna rzecz, ale masa mięśniowa, która musi ten kościec i ten tył psa musi podnieść do góry, o to musimy tutaj zadbać. Czyli musimy poprawić zakresy ruchów w stawie oraz umięśnienie tej kończyny. Możemy to osiągnąć poprzez rehabilitację, która w weterynarii obecnie jest bardzo...
I daje efekt?
Oczywiście.
Bo sama na własne oczy widziałam.
Tak,
taka efekt, rehabilitacja.
Oczywiście. No, rehabilitacja jest nieodzownym składową, jeżeli chodzi o leczenie ortopedyczne. Tak. Bo sam zabieg to jest, można powiedzieć, 50%. A na ten sukces, na ten całokształt powodzenia składa się również postępowanie pooperacyjne.
I są rehabilitanci.
Ale nie wygląda to tak, że psy przychodzą na salę rehabilitacyjną i wszystkie są wspólnie ćwiczą.
Oczywiście,
tak?
Że są gabinety przystosowane do tego, są bieżnie wodne dla psów.
I jeżdżą po domach też rehabilitanci.
I są rehabilitanci, którzy jeżdżą do domu. Także na to też proszę zwrócić uwagę.
Beata ze Śląska pisze. Bardzo ciekawe audycje. Dowiedziałam się wielu cennych rzeczy. Słucham was od kilku lat i pozdrawiam panie i pana doktora.
Bardzo dziękuję.
Pani Beata, dziękujemy bardzo. Czy ważna jest dieta po złamaniu łapy? Pyta Ula. Chodzi o wapń. Jest 6 tygodni od zdarzenia. Pies chodzi, ale nieraz widać, jak unosi tę łapę.
Dieta, proszę państwa, w przypadku złamań ma znaczenie. Te diety powinny być bogate w białko i bogate w preparaty wapniowe. Natomiast też nie należy z tym przesadzać. Jeżeli dotyczy problem złamań, to jest tutaj w głównej mierze istotne, w jaki sposób to złamanie zostało zaopatrzone. Czy jest to leczenie operacyjne, czy jest to leczenie pod opatrunkiem. Także tutaj forma złamania, ilość odłamów, zastosowanie techniki operacyjnej, to wszystko ma znaczenie i wpływ na późniejsze używanie tej kończyny.
A czy na późniejsze jest coś jakiego, na przykład ja wiem po sobie, że mimo dawno już śladu nie ma po złamaniu, jednak w określonych...
Odczuwa pani bolesności.
Tak, w określonych pogodzie na
tak,
przykład. I
przy
u zwierząt to samo
jest to
może
samo.
Być.
Szczególnie tak. To obserwujemy przy chorobach zwyrodnieniowych stawów, przy zmianie pogody, obniżeniu ciśnienia, zwiększonej wilgotności. Tacy pacjenci częściej bywają w naszych przychodniach.
Czyli psy jak ludzie, ludzie jak psy. A tutaj Zbyszek pisze, dzięki państwa audycji nauczyłem się, jak dbać o własne stawy. Pozdrawiam i dziękuję za tego typu audycję. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Co z posokowcem bawarskim? Czy dalekie rzucanie piłki mu szkodzi na stawy? Pyta Daniel.
Trudno jest wyrokować, czy rzucanie dalekie, czy bliskie piłki.
I ile ten posokowiec ma lat?
Każde przeciążanie tak. Nieodpowiednie, nadmierne przeciążanie. We wszystkim, proszę państwa, musi być zdrowy rozsądek. Jeżeli będziemy rzucali tę piłkę od czasu do czasu, nie zrobimy krzywdy ani posokowcowi, ani labradorowi.
Ani swojemu nadgarstkowi.
Ani nadgarstkowi czy obręczy barkowej. Natomiast w sytuacji, jeżeli stanie się to taką regułą, że spacer sprowadza się do tego,
tylko
że my tego psa katujemy
tak.
tą piłką, no to to będzie miało odzwierciedlenie w
no,
jego dyskomforcie.
No nie tylko w stawach, prawda? Też może co innego jeszcze dojść.
12,5-letnia...
Jeżeli mogę wejść
tak,
słowo
proszę.
A propos rzucania, tak. To chciałbym przestrzec państwa, słuchaczy, i nie rzucajcie państwo patyków.
Tak jest.
To
oj,
jest
dobrze.
Bardzo istotne. Jeżeli już chcemy czymś rzucić, rzućmy piłką.
Tyle mamy piłek najróżniejszych.
Rzućmy, jakieś są specjalne takie
tak, są różniejsze przedmioty
sznurki
do rzucania,
skręcane.
Tak, tylko nie patyki.
Nie rzucajcie państwo patykami. Bardzo często.
Czy pan podpisze się pod kamieniami?
Kamieni też nie rzucamy.
Tak jest.
Ani patyków, ani kamieni. Agosia i Mariusz, bo zaraz skończymy, a to ciekawe pytanie. 12,5-letnia rottweilerka Viva pozdrawia państwa. A propos jeszcze śliskiej podłogi, czy skarpetki z ABS-em to dobre rozwiązanie?
Jezus. Lepiej
myślę,
położyć
lepiej,
chodniczki
tak,
zwykłe.
Lepiej
nie pies
męczmy psa
nie
skarpetami,
ABS-ami,
butami.
Tak.
On
proszę
się do
państwa,
tego przyzwyczai,
kilka
ale...
pięknych chodniczków z Ikei, z Cepeli, porzucać sobie po pokoju i nie zakładajcie psom butów, no ludzie.
Nie ograniczajmy ich wolności.
Tak. Iwona pisze, troszeczkę się dzisiaj wystraszyłam. Pójdę kupić dywany i będę robić
tak.
za windę dla mojej suni.
Koniecznie pani nie chce pokładzie
szczególnie
coś.
Szczególnie u szczeniąt. Jeżeli jest to okres wzrostu, to tak. One muszą mieć stabilizację, żeby te kończyny, stawy, ich układ ruchu prawidłowo się rozwinął. Musi być stabilizacja.
Jeszcze szybciutko schody. Proszę państwa, te śliskie schody, niektóre mają prześwity. Wy nawet nie wiecie, jak te zwierzęta się męczą. Zróbcie coś z tym. Chcecie mieć zwierzę, to te schody zróbcie tam, nie wiem jak to się nazywa, na chodniki, na schody, co tam chcecie, żeby spokojnie wchodziło.
A Maltańczyka na pierwsze piętro wnosić? I czy da radę oduczyć go skakania z łóżka? Ma 8 miesięcy, pisze Krzysztof.
Można zrobić dodatkową pufę podłożyć do łóżka, żeby to się odbywało.
Żeby nie skakał z łóżka.
Żeby
bo ja rozumiem,
było,
że może tak. spać, czy
wysokości.
Nie chce śpi.
A na pierwsze oczywiście. Piętro wnosić?
Nie. Maltańczyk, pierwsze piętro. Myślę,
bez,
nie.
Jak 700 razy dziennie nie musi po tym chodzić, tak. To nie ma problemu takiego.
No tutaj jeszcze jest prośba o wskazówki dotyczące higieny zębów u psów. Ale to już zostawimy
na
późniejsze audycje. Panie doktorze, wielkie dzięki.
To ja bardzo dziękuję.
Dużo ważnych rzeczy tutaj padło, nie tylko dla psów, ale dla ludzi też, jak słyszeliśmy. Doktor Jarosław Hajdo, lekarz weterynarii, specjalista chirurgii weterynaryjnej, ortopeda Agnieszka Kępka, nasza nieoceniona. Dziękujemy bardzo państwu.
Ja tylko, pani Haniu, szybciutko przypomnę, że jeżeli ktoś chce się ze mną spotkać i nie tylko, to za tydzień w niedzielę na 12 i 14 Teatr Muzyczny organizuje takie spotkanie, gdzie będzie można ze mną na żywo się spotkać.
Dziękujemy bardzo, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.